Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam do wspólnej podróży po świecie opery, którą specjalnie dla Państwa przygotowało Stowarzyszenie De Facto. Nazywam się Rafał Domagała i dzisiejsze nasze spotkanie zdominują polskie klimaty pełne patriotycznych uczuć. Przed nami bowiem opera Stanisława Moniuszki pod tytułem Halka. Stanisław Moniuszko w naszej polskiej świadomości to przede wszystkim kompozytor narodowy, którego większość z nas kojarzy głównie z dwóch oper, mianowicie z Halki i ze Strasznego Dworu. Jego dorobek kompozytorski natomiast jest zdecydowanie bogatszy, ale dotychczas nie został on jakoś specjalnie poznany czy szerzej zaprezentowany na polskich scenach operowych czy w polskich salach koncertowych. Dopiero ogłoszenie przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej roku 2019 rokiem moniuszkowskim spowodowało, że liczne instytucje kultury i sztuki w naszym kraju rozpoczęły działania, które miały na celu przybliżenie mniej znanych dzieł tego kompozytora. W ten oto sposób na wielu polskich estradach, na polskich scenach operowych, w salach koncertowych rozbrzmiewały dźwięki rozlicznych utworów Moniuszki, nie tylko tych doskonale znanych jak chociażby Halka czy Straszny Dwór, ale także i takie nazwy, które dla wielu odbiorców brzmiały dość enigmatycznie. Stanisław Moniuszko urodził się 5 maja 1819 roku w Ubielu. Ubiel to taka niewielka miejscowość na terenie obecnej Białorusi, która oddalona jest od Mińska o jakieś 40 km. Gdyby spojrzeć na współczesną mapę, to zauważylibyśmy, że obecnie jest to miejsce zupełnie wyludnione i można odnieść takie wrażenie, że po śmierci kompozytora świat zupełnie o tej miejscowości już zapomniał. Mały Stanisław swoje pierwsze kroki w świat nauki stawiał w asyście matki. Moniuszkowie mieli już jednak wtedy świadomość, że sami nie będą w stanie odpowiednio wyedukować swojego syna, stąd podjęli decyzję o konieczności przeprowadzki do Warszawy. Zamieszkali wówczas w jednym z pokoi gościnnych, które wynajmowało im Towarzystwo Przyjaciół Nauk, mające swoją siedzibę w Pałacu Staszica. Młody Stanisław pod okiem prywatnych nauczycieli przygotowywany był do rozpoczęcia nauki w Szkole PR-ów, a jednocześnie August Freyer, przyjezdny organista z Drezna, który wynajmował jeden z sąsiadujących pokoi, wprowadzał go dzielnie w świat teorii muzyki. Niestety, sielanka jak to sielanka nie mogła trwać zbyt długo i pogarszająca się sytuacja finansowa rodziny zmusiła ją do wyprowadzki z Warszawy do Mińska. Młody Boniuszko uczęszczał tam do polskiego gimnazjum, którego nie udało mu się ukończyć. Powodem tego były represje władz po krwawym stłumieniu Powstania Listopadowego, które między innymi przemianowały polskie gimnazjum na gimnazjum rosyjskie, wprowadzając w nim język rosyjski jako język nauczania. Moniuszkowie postanowili wówczas samodzielnie kontynuować edukację syna w domowym zaciszu, a pomagali im w tym dosyć dobrze wykształceni członkowie rodziny. W ramach zgłębiania tajników sztuki muzycznej młody Stanisław jeździł wówczas w towarzystwie swojego stryja do Wilna, gdzie prezentowane były rozmaite dzieła operowe. Moniuszkowie zatrzymywali się wówczas w kamienicy u Millerów, gdzie Stanisław poznał swoją przyszłą żonę. Do spotkania doszło w dość prozaicznych okolicznościach. On ćwiczył grę na eolo melodykonie, a ona była ciekawa, kto w ich domu muzykuje. Już w chwili ich pierwszego spotkania młody Stanisław zakochał się w Aleksandrze Millerównie i miłość ta do tego stopnia rozpaliła jego serce, że postanowił oświadczyć się dziewczynie. W samą jednak porę na drodze stanęła matka Aleksandry, która orzekła, że kandydat na jej zięcia najpierw musi jej udowodnić, że potrafi utrzymać rodzinę, wykonując wyuczony przez siebie zawód. Wtedy też zapadła decyzja, że Stanisław rozpocznie studia muzyczne, które dadzą mu odpowiednie wykształcenie. Niestety w tym czasie władze zamknęły główną szkołę muzyki w Warszawie i młody Moniuszko musiał przenieść się do Berlina. Przez 3 lata studiował w Singakademii, gdzie uczył się harmonii, kontrapunktu, dyrygentury i instrumentacji. Ćwiczył także komponowanie fug, kanonów, a także rozmaitych pieśni religijnych. Kiedy w czasie wakacji odwiedził Wilno, postanowił udowodnić swoim przyszłym teściom, iż jest już wykształconym kompozytorem. Zostały wówczas wystawione 2 jego dzieła. Operetka pod tytułem Nocleg w Apeninach, która powstała do słów Aleksandra Fredry, oraz msza na chór, orkiestrę i głos solowy. W ten sposób przyszła teściowa otrzymała niezaprzeczalny dowód, że młody Moniuszko wyuczył się zawodu, który powinien mu pozwolić na założenie, a następnie na utrzymanie rodziny. Ślub młodych państwa Moniuszków odbył się 25 sierpnia 1840 roku na wileńskim Antokolu. Stanisław miał wówczas 21 lat, a Aleksandra 19. Młodzi zamieszkali w Wilnie, w kamienicy rodziców Aleksandry, a Stanisław objął stanowisko organisty w kościele świętego Jana, który wówczas słynął z najlepszych na całej Litwie organów. Działalność artystyczna Moniuszki, w tym koncerty organizowane w kościele, niestety nie zapewniły odpowiednich środków finansowych dla stale powiększającej się rodziny kompozytora. Stanisław poszukiwał rozmaitych dróg na zarobienie dodatkowych pieniędzy. Jednym z pierwszych pomysłów było wydanie drukiem zbiorów pieśni w formie śpiewników domowych, w takiej formie, aby każdy mógł samodzielnie muzykować w domu, wykorzystując do tego jedynie fortepian. Niestety na drodze stanęła cenzura wileńska, która wstrzymała całkowicie druk materiałów. Winne temu okazały się dźwięczne polskie mazury i płaczliwe dumki, które słowami Adama Mickiewicza, Jana Czeczota i Antoniego Odyńca opowiadały o krwawych wydarzeniach wojennych oraz malowały krajobrazy pełne powstańczych mogił. Potrzebny był zatem inny sposób zarobienia dodatkowych pieniędzy. Stanisław wyjechał wówczas do Petersburga, mając nadzieję na otrzymanie odpowiedniego do swoich kwalifikacji stanowiska. Jego nadzieje spełzły jednak na niczym. Jedyną korzyścią, jaka przyniosła mu podróż, było przekonanie cenzury petersburskiej do wyrażenia zgody na wydanie drukiem śpiewników. A w tym wypadku akurat cenzura w Petersburgu, na szczęście, była ważniejsza od tej cenzury w Wilnie. Rodzina Moniuszków stale się powiększała i kompozytor starał się robić wszystko, żeby pozyskać dodatkowe środki finansowe. W końcu jego żona potrzebowała do pomocy służby, nianiek, kucharek i nauczycieli. Rodzice bardzo nie chcieli, żeby ich dzieci uczęszczały do szkół, gdzie nauczanie odbywało się w języku rosyjskim. Kompozytorowi przez długi czas udawało się pogodzić oczekiwania słuchaczy z jego własnymi dążeniami twórczymi. Wyjątek stanowiło tylko jedno z pragnień, którego przez długi czas nie mógł zrealizować, a było to napisanie wielkiej opery. Stanisław Moniuszko zmagał się w tej materii z tym samym problemem, z jakim na przestrzeni wieków zmagało się wielu innych kompozytorów, a mianowicie takim, że do skomponowania opery zawsze brakowało im dobrego libretta. Dopiero wystawiona przy ogromnych wysiłkach w warszawskim Teatrze Wielkim operetka pod tytułem Loteria pozwoliła Moniuszce na poznanie poety Włodzimierza Wolskiego. To właśnie od niego kompozytor otrzymał libretto Halki. Dziś przed Państwem opera Halka, która obok Strasznego Dworu jest jednym z najbardziej znanych dzieł operowych Stanisława Moniuszki. Opowieść ta przenosi nas w górzysty krajobraz, pełen stromych szczytów górskich i szemrzących w dolinach potoków. Akcja pierwszego aktu rozpoczyna się w chwili bardzo wystawnego przyjęcia. Dowiadujemy się, że zostało ono wydane na cześć zaręczyn Zosi, przepięknej stolnikówny, i Janusza, młodego, ale zubożałego panicza. Podczas ojcowskiego błogosławieństwa do uszu zgromadzonych gości dobiega z oddali płaczliwy, dziewczęcy śpiew. U wszystkich wywołuje on zainteresowanie, poza Januszem, który wydaje się być dosyć zaniepokojony. Autorką lamentu jest piękna dziewczyna, uboga góralka o imieniu Halka, która błąka się po okolicy, poszukując swego ukochanego. Dziewczyna, nie wiedząc nic o zaręczynach Janusza, przypadkowo trafia do ogrodu stolnika i wyśpiewując o swej dawnej miłości wzbudza wielkie zainteresowanie wszystkich obecnych. Janusz, przepełniony obawami o swój dalszy los, próbuje jak najszybciej odprawić dziewczynę. Uspokaja ją czułymi słowami i obiecuje, że spotka się z nią potajemnie nad Wisłą. Czułe kłamstwa odnoszą sukces. Dziewczyna ociera bowiem łzy i pełna nadziei na spotkanie z paniczem umyka z ogrodu tuż przed gośćmi, którzy tańczą uroczystego mazura. W drugim akcie widzimy już Halkę, jak oczekuje na Janusza. Czas płynie, a jej ukochany nie zjawia się. Do dziewczyny nie dociera świadomość, że Janusz ją okłamał i w ogóle nie zamierzał przyjść na umówione spotkanie. Postanawia zatem pójść znowu do zamkowych ogrodów stolnika i spotkać się ze swoim Januszem. Nawet Jątek, przyjaciel Halki, nie jest w stanie przemówić jej do rozumu i wytłumaczyć, że jej ukochany Janusz tak naprawdę nigdy jej nie kochał i ona nigdy nie będzie mogła przy nim być. Halka nie chce słuchać Jątka, przed oczami widzi tylko swojego panicza. próbując przedostać się za zamkowe bramy, krzyczy do lokajów, że muszą ją przepuścić, gdyż w zamkowych ogrodach jest ojciec jej dzieciątka. Pośród gości zaczyna się poruszenie, niektórzy chyba nawet zaczynają domyślać się, kim tak naprawdę jest nieznajoma dziewczyna. Janusz natomiast, usiłując ukryć przed gośćmi swoje przerażenie, prosi Jątka, żeby ten zabrał jak najszybciej Halkę z ogrodu. Obiecuje mu przy tym oczywiście sowite wynagrodzenie za jego pomoc. Na nieszczęście Halki, zarówno Zosia, jak i Stolnik ślepo wierzą słowom Janusza, który twierdzi, że nieznajoma dziewczyna postradała zmysły i kompletnie nie wie, o czym mówi. Aby zakończyć całe zamieszanie, zaufany Stolnika, Dzięba, wyrzuca Halkę i Jątka za zamkowe bramy, a wszystkich namawia do dalszej hucznej zabawy. Akt trzeci wprowadza nas w klimat niedzielnego spokoju. Mieszkańcy góralskiej wioski radują się perspektywą zasłużonego po całym tygodniu pracy odpoczynku. Powracając z nieszporów, snują między sobą plotki o zaręczynach ich panicza Janusza z piękną i bogatą dziedziczką. Niedzielną sielankę zakłóca nadchodzący Jątek, który prowadzi ze sobą Halkę. Dziewczyna jest tak zbolała i zrozpaczona, że mieszkańcy z jej własnej wsi nie są w stanie jej rozpoznać. Jątek rozpoczyna opowieść o tym, jak zachował się ich panicz w ogrodach Stolnika. Wspomina o tym, jak Halka została przez niego uwiedziona i okłamana, a na sam koniec wyrzucona za zamkowe bramy. Akt czwarty rozpoczyna się przed maleńkim górskim kościółkiem, w którym niebawem ma odbyć się ceremonia zaślubin Zosi Stolnikówny i panicza Janusza. Obok kościółka stoi Jątek w towarzystwie oczekującego na parę młodą dudarza. Mężczyźni wspominają dawne czasy. Podczas tej rozmowy Jątek zwierza się dudarzowi ze swoich cierpień. Dowiadujemy się, że od wielu lat w skrytości swego serca kocha Halkę, której teraz niespełniona miłość do panicza zupełnie pomieszała wszystkie zmysły. Kiedy nadjeżdża orszak weselny, pojawia się również i Halka. Jak się okazuje, góralom nie udało się jej zatrzymać siłą we wsi. Zrozpaczona dziewczyna wraz z innymi mieszkańcami ustawia się pod kościółkiem w powitalnym orszaku. Kiedy do kapliczki przychodzą narzeczeni, Dzięba żywiołowo namawia wszystkich do radosnego powitania Zosi i Janusza. Rozpoczyna się ceremonia ślubna. Jątek, mając jeszcze nadzieję, że przemówi nieszczęsnej Halce do rozumu, pokazuje jej przez otwarte do kościółka drzwi, jak jej ukochany panicz klęczy przed ołtarzem wraz ze swoją wybranką. W tym momencie Halka wpada w szał. Zaczyna krzyczeć, że Janusz jest winien śmierci jej dzieciątka, dlatego teraz ona podpali cały kościół. W oczach wszystkich mieszkańców wsi maluje się przerażenie, wszyscy wstrzymują oddechy. Na szczęście po krótkiej chwili Halka odrzuca w bok płonącą żagiew. Ze łzami w oczach życzy nowożeńcom szczęśliwego życia, po czym sama podbiega do krawędzi skały, skąd skacze do płynącej w dole rzeki. Jak widać, Halka jest kolejnym przykładem opery bez happy endu, a jednocześnie z historycznego punktu widzenia jest pierwszym polskim dziełem operowym stworzonym na tak wielką skalę. Jest to utwór, który dla historii polskiej muzyki ma znaczenie wyjątkowe. Istotna w tej materii jest nie tylko wysoka wartość muzyczna, która wykracza zdecydowanie ponad to, co wcześniej w dziedzinie polskiej muzyki operowej zostało stworzone, co także fakt, że mamy do czynienia z niezwykle realistyczną treścią. Libretto Włodzimierza Wolskiego w wyraźny sposób kontrastuje swym realizmem z innymi, często wręcz bezsensownie sentymentalnymi tekstami operowymi. Wprowadzenie do libretta bohaterów chłopskiego pochodzenia i zestawienie ich z arystokratami było dosyć śmiałym posunięciem. Ponadto ważnym aspektem jest czas wystawienia dzieła po raz pierwszy, czyli rok 1848. Dwa lata wcześniej, w roku 1846, na terenach zachodniej Galicji miały miejsce liczne ruchy chłopskie, które do historii przeszły jako rzeź galicyjska. Były to zbrojne napady o charakterze antyszlacheckim i antypańszczyźnianym, które przede wszystkim dotykały dwory szlacheckie, ludność ziemiańską, urzędników dworskich i rządowych, a także księży. Tych ostatnich z powodu pańszczyzny na gruntach kościelnych, której odrabianie trwało niekiedy nawet przez 3 dni w tygodniu. Wszystkie te wystąpienia były skutkiem obowiązującej polityki pańszczyźnianej, która nasilała napięcia pomiędzy szlachtą a poddanymi w związku z bezwzględnością, jaka towarzyszyła egzekwowaniu powinności feudalnych. Wplecenie w libretto dzieła dwóch różnych światów, czyli bogatego dworu stolnika, na którym odbywało się huczne przyjęcie z okazji zaślubin córki, i tego świata ubogich mieszkańców górskiej wioski, było celowym zabiegiem, które pociągało za sobą zaprezentowanie tematu krzywdy chłopskiej. Nic zatem dziwnego, że spodziewający się rozrywki opartej o wesołą fabułę operową widzowie nie przyjęli Halki ze zbytnim entuzjazmem. Chciałbym w tym miejscu przybliżyć jeszcze Państwu historię powstania Halki, ponieważ jest to nie dość, że pierwsze polskie dzieło operowe, to jeszcze dzieło, które doczekało się dwóch odrębnych premier. Autor libretta, czyli Włodzimierz Wolski, został poznany przez Moniuszkę podczas bankietu, który odbywał się po premierze Loterii, czyli operetki autorstwa samego Moniuszki. Miało to miejsce w 1846 roku w Teatrze Wielkim w Warszawie. To właściwie dzięki temu spotkaniu kompozytor otrzymał libretto, na podstawie którego skomponował całą operę. Halka w swojej pierwotnej formie, którą obecnie nazywa się Halką Wileńską, powstała już rok po tym, jak Wolski przekazał swoje teksty. Moniuszko pełen entuzjazmu zawiózł dyrekcji warszawskiego Teatru Wielkiego partyturę, która została z radością przyjęta. Rozpoczęto próby z artystami i wszystko wskazywało na to, że premiera odbędzie się w dosyć szybkim tempie, ale niestety radość kompozytora była zbyt wczesna, ponieważ prace nad premierą zostały dość nieoczekiwanie wstrzymane. Moniuszko postanowił wówczas na własną rękę doprowadzić do wystawienia swojego dzieła bez współpracy z Teatrem Wielkim. Na własny koszt wydrukował wszystkie materiały nutowe, zgromadził solistów wraz z orkiestrą i chórem oraz rozpoczął cały proces prób przygotowawczych. Miejscem wystawienia spektaklu była sala należąca do jego teściów. Premiera tej Halki, czyli tej Halki Wileńskiej, odbyła się 1 stycznia 1848 roku w Wilnie w sali należącej do rodziny Millerów. Było to wówczas dzieło dwuaktowe, wystawione niezwykle skromnie i ze składem wykonawczym pozostawiającym pod względem artystycznym wiele do życzenia. Na całe szczęście pomoc wielu wpływowych osób, z którymi Moniuszko zapoznał się czy to w salach koncertowych, czy na eleganckich salonach, doprowadziła do tego, że po prawie 10 latach od premiery Halki w Wilnie dyrekcja warszawskiego Teatru Wielkiego zgodziła się na wystawienie opery na polskiej scenie. W bardzo szybkim tempie Włodzimierz Wolski dopisał dodatkowe teksty w librecie, a Moniuszko skomponował kolejne fragmenty muzyczne, dokonując przy tym kolejnych udoskonaleń w dziele. Dzięki temu m.in. Jątek z barytona został przemieniony w tenora, a całe dzieło zostało rozbudowane o kolejne numery muzyczne, np. o żywiołowe i skoczne tańce góralskie w trzecim akcie. Po zakończeniu wszystkich prac przygotowawczych publiczność zgromadzona na widowni Teatru Wielkiego w Warszawie mogła obejrzeć nową Halkę. Miało to miejsce 1 stycznia 1858 roku, czyli równo 10 lat po premierze wcześniejszej wersji opery, która odbyła się w Wilnie. Kurtyna poszła w górę, a oczom zgromadzonych widzów ukazał się górzysty krajobraz ze stromymi szczytami, z chłopskimi chatami i wijącym się wzdłuż dolin strumieniem. Zamiast egzotycznych bohaterów, zwyczajna góralka, chłopka, na dodatek uwiedziona przez panicza. Szlachta ustawiona obok biednych górali, a wszystko okraszone pięknymi melodiami mazurów i polonezów, w których usłyszeć się dało wiele ludowych motywów. Spektakl został przyjęty z ogromnym entuzjazmem i łzami wzruszenia. Od tamtego wieczoru dla moniuszkowskiej Halki rozpoczęła się nowa epoka, która otworzyła jej drogę do wszystkich polskich scen operowych. Ta epoka trwa do dziś. Obecnie Halka obok Strasznego Dworu jest bardzo chętnie wystawianym spektaklem, a nazwisko jej kompozytora jest powszechnie znane i szanowane w naszym kraju. Należy także nadmienić, że Stanisław Moniuszko jest patronem wielu uczelni artystycznych i instytucji sztuki w naszym kraju. Ponadto od roku 1962 w Kudowie Zdroju odbywa się Festiwal Moniuszkowski. Oprócz imprez artystycznych, organizowany jest wówczas także korowód moniuszkowski, czyli taki pochód przechodzący hucznie głównymi ulicami miasta, którego uczestnicy ubrani są w stroje z epoki moniuszkowskiej oraz w stroje nawiązujące stylem do utworów stworzonych właśnie przez tego kompozytora. Nieco młodszym cyklem wydarzeń artystycznych, któremu patronuje również Stanisław Moniuszko, jest organizowany w Warszawie Międzynarodowy Konkurs Moniuszkowski. Jest to konkurs wokalny, w którym każdy z uczestników w ramach programu obowiązkowego prezentuje własną interpretację artystyczną pieśni tego właśnie kompozytora. Ciekawym aspektem związanym ze Stanisławem Moniuszką jest także fakt, że do końca lat 90. na niemal każdej sali gimnastycznej szkoły średniej oraz w wielu salach balowych i bankietowych, każdego roku w końcówce stycznia i na początku lutego podczas studniówek, rozbrzmiewały dźwięki poloneza zatytułowanego Pożegnanie Ojczyzny autorstwa Michała Kleofasa Ogińskiego. Według historyków ojciec kompozytora, czyli Michał Kazimierz Ogiński, był właścicielem majątku ziemskiego w Śmiłowicach. Majątkiem tym przez długie lata zarządzał dziadek Stanisława Moniuszki. Dziadek kompozytora poprzez zasiedzenie stał się właścicielem tego majątku i doprowadził do wybudowania w nim pięknego dworku. Podobno tak pięknie opowiadał swojemu wnukowi o tej posiadłości, że najprawdopodobniej właśnie dworek w Śmiłowicach stał się inspiracją dla dorosłego już Stanisława do napisania Strasznego Dworu, w którym Straszny Dwór, czyli dwór w Kalinowie, jest bardzo zbliżony właśnie do dworku w majątku zarządzanym przez dziadka kompozytora. Niestety obecnie trudno byłoby to sprawdzić. Upływający czas jest bezlitosny dla wszystkich i z majątku w Śmiłowicach pozostały obecnie już tylko ruiny oraz brama wjazdowa. Natomiast władze Białorusi z powodu niedoborów finansowych sprzedały ten teren z zabudowaniami jakiejś prywatnej firmie. Podobnie upływający czas odcisnął swe piętno na studniówkowych polonezach. Pożegnanie ojczyzny Ogińskiego przegrało studniówkową batalię z muzyką skomponowaną do filmu Pan Tadeusz przez Wojciecha Kilara. Szanowni Państwo, serdecznie zachęcamy do podzielenia się z nami Państwa uwagami i przemyśleniami na temat spektaklu. Ciekawi nas, jakie są Państwa wrażenia po wysłuchaniu opery wzbogaconej o przygotowaną przez Stowarzyszenie De Facto audiodeskrypcję. Czekamy na Państwa opinie i komentarze. Rafał Domagała, kłaniam się Państwu i do usłyszenia.